Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 7 kwietnia, wtorek wielkanocny. Chrystus zmartwychwstał. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Nasza ojczyzna przegrywa z Pfizerem. W środę 1 kwietnia brukselski sąd pierwszej instancji wydał nieprawomocny wyrok w sprawie Pfizera przeciwko Polsce, w której koncern farmaceutyczny żąda od naszego państwa po pierwsze odebrania 64 milionów, czyli jeszcze po dwie na głowę, zamówionych dawek cudownego, acz nie tylko nieskutecznego, ale wprost szkodliwego preparatu mRNA, teoretycznie przeciwko popularnej w latach 2020-2022 chorobie kaszel-19 oraz po drugie i chyba ważniejsze, zapłaty 5 miliardów 644 milionów złotych. O sprawie tego procesu sądowego informowaliśmy w Sprawkach Okiem Katolika Rano w dniu jego rozpoczęcia, czyli 21 stycznia. Sąd w Brukseli orzekł, że przedstawione mu dowody nie pozwalają na stwierdzenie nieprawidłowości w procesie udzielania zamówienia publicznego firmie Pfizer i wydał wyrok, zgodnie z którym osiągająca w ostatnich miesiącach rekordowy poziom zadłużenia Polska musi odebrać zamówione dawki i zapłacić żądaną kwotę, w którą wchodzą również odsetki. Być może zastanawiasz się, mój drogi słuchaczu, dlaczego tę sprawę rozstrzygał sąd belgijski. Otóż będąca podstawą sporu umowa z Pfizerem na zamówienie kryzysów klimatycznych w ludzkie ramię została zawarta w Brukseli w roku 2021 przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że wówczas, jak i obecnie, przewodniczącą Komisji Europejskiej była i jest pani Ursula von der Leyen, która wymieniała w czasie poprzedzającym zawarcie umowy SMS-y z posiadającym bardzo pierwszorzędne korzenie prezesem Pfizera panem Albertem Bourlą. Niestety, owe wiadomości, które mogły zawierać dowody korupcji, w czarodziejski sposób zniknęły. Zupełny brak transparentności w tej sprawie był przyczyną procesu między Komisją Europejską a redakcją New York Timesa, która żądała zgodnie z prawem ujawnienia korespondencji dotyczącej zamówienia eliksirów. Mimo wyroku sądu na korzyść amerykańskiej gazety, do dziś SMS-y nie ujrzały światła dziennego. Komisja Europejska zamówiła łącznie 1 800 milionów dawek preparatu Pfizera, z czego część miała zostać zakupiona przez Polskę według ustalonego harmonogramu, do czego zobowiązali się przedstawiciele rządu Mateusza Morawieckiego. Łączna liczba zamówionych przez rząd PiS kryzysów klimatycznych w ludzkie ramię, które według pierwotnej Haggady miały być dwudawkowe, wynosiła 200 milionów. Co wskazywałoby na mocną postępowość samej matematyki, gdyż liczba wszystkich Polaków razy dwie dawki w starej matematyce za nic nie daje wyniku 200 milionów. W obliczu błyskawicznego zakończenia tzw. pandemii przez niedobrego rosyjskiego przywódcę i coraz bardziej zbliżających się wyborów w Polsce, ówcześni rządzący postanowili nie wywiązywać się z eliksirowej umowy. I to poskutkowało wytoczeniem procesu Polsce przez koncern Pfizer we wrześniu roku 2023. Sąd w Brukseli uznał, że ani wojna na Ukrainie, ani spadek liczby zachorowań, co zdaniem naszej redakcji łączy się ze sobą bezpośrednio, nie może być wymówką od realizacji założeń umowy między przedstawicielami naszego państwa a Big Pharmą. Ponadto, według sądu, firma Pfizer w żaden sposób nie nadużyła swojej dominującej pozycji w zakresie klauzul umowy dotyczących ceny, liczby dawek i zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności. Według informacji RMF FM, rzecznik prasowy Komisji Europejskiej pani Siobhan McGarry przekazała, że Komisja Europejska nie będzie interweniować w kwestii wyroku dotyczącego sprawy Pfizer kontra Polska, ponieważ każde państwo autonomicznie decydowało, ile zamawia eliksirów. Ministerstwo Zdrowia, powołując się na wątpliwości interpretacyjne umowy, zapowiedziało złożenie apelacji od tego wyroku. W komunikacie resortu opublikowanym w mediach społecznościowych czytamy: Polska zamierza skorzystać z wszelkich przysługujących jej środków prawnych w celu zmiany tego orzeczenia i obrony jej interesów. Koniec cytatu. Zdaniem naszej redakcji, gdyby to nie było Ministerstwo Zdrowia tego postmagdalenkowego układu, być może byłaby to nawet prawda, ale jako że obecna władza zadłuża Polskę w tempie absolutnie rekordowym, w jej ustach słowa obrona jej interesów nie brzmi wiarygodnie. Do sprawy odniósł się również pan premier Donald Tusk, który chyba już wie, że apelacja nie ma większego sensu, ponieważ napisał na platformie X: rząd Morawieckiego zamówił szczypawki na ZWID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, a więc my wszyscy, będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów kary. I to niestety nie jest prima aprilis. Koniec cytatu. Pan Tusk jest już tak długo, za długo obecny na polskiej scenie politycznej, że zdążył nas już przyzwyczaić do swojego cynizmu i wykorzystywania faktu kiepskiej pamięci wyborców. Tymczasem w czasie tzw. pandemii kaszel-19 jego ugrupowanie deklarowało, że gdyby to od nich zależało, to byłby jeszcze większy zamordyzm, więcej zaeliksirowanych Polaków i ogólnie wszystkiego byłoby więcej. Więc jak można śmiało przypuszczać, dawek kryzysu klimatycznego w ludzkie ramię pewnie też. Teraz pan Tusk beszta ekipę premiera Mateusza Morawieckiego, czyniąc to samo, co te dwie ekipy robią od początku swojego istnienia, czyli wzajemnie się besztają w mediach. I całkowicie przemilcza, że wówczas jego partia krytykowała PiS za niewystarczające działania i chciała tego samego, ale jeszcze bardziej. Niezwykle ważnym jest, mój drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej Polaków zaczynało zauważać, że te dwie siły polityczne besztają się w mediach i na tym poprzestają. Czy ktoś ponosi kiedyś odpowiedzialność za swoje czyny? W zeszłym roku, we wrześniu, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, źle oszacował zapotrzebowanie na te skuteczne i przebadane kryzysy klimatyczne w ludzkie ramię. Wskutek tego zakupiono niepotrzebne dawki o łącznej wartości 10 miliardów złotych. Kto bogatemu zabroni? Jak dotąd ani minister Niedzielski, ani premier Morawiecki, ani nikt inny nie poniósł żadnej kary za tę olbrzymią defraudację. I oby jak najwięcej Polaków zaczynało to widzieć. Jeżeli mówimy o defraudacji dziesiątek miliardów złotych, a premier teoretycznie poważnego państwa złośliwie beszta tamtych na Twitterze, to mamy do czynienia tak naprawdę z wielką chucpą. Poszczekają na siebie, poujadają, a 6 miliardów na zaległe eliksiry z pewnością się znajdzie, w odróżnieniu od pieniędzy potrzebnych na załatanie wciąż rosnącej dziury budżetowej służby zdrowia. Układ z Magdalenki pilnuje interesów panów na literkę Z z kropką, dlatego w tym przypadku defraudacja pozostaje i pozostanie bezkarna. A choć defraudacja naszych wspólnych pieniędzy jest przepotężną zbrodnią, czymże są pieniądze wobec 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, za które oczywiście nikt również nie odpowie? Być może na takie drobiazgi polski wymiar sprawiedliwości nie ma czasu i energii, ponieważ Grzegorz Braun zgasił taktyczne świeczki i zbił tęczowe bombki. Mimo wszystko trzeba robić co w naszej mocy, by Polska odzyskała kiedyś niepodległość i wyzwoliła się m.in. z ucisku Big Farmy oraz wszelkich innych okowów nakładanych nam przez panów na literkę Z z kropką. Kropka. I choć nasza redakcja może brzmieć jak zgrana płyta, powtórzymy, iż żeby była jakakolwiek szansa na odzyskanie niepodległości, trzeba przylgnąć do prawdziwego, czyli tradycyjnego katolicyzmu i błagać o pomoc Królową Polski, Najświętszą Maryję Pannę. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym Ci, mój drogi słuchaczu, polecić doskonałą książkę, która jest, jak to się mówi, bardzo na czasie. Antysem to słowo, którego w naszych czasach używa się jak pałki na przeciwników politycznych lub tak naprawdę na katolików broniących tradycyjnego nauczania Kościoła na temat panów na literkę Z z kropką, które zostało ostatnio bardzo mocno zaatakowane w liście polskiego episkopatu, a w owo potępione przez polskich biskupów tradycyjne nauczanie Kościoła. Swój olbrzymi wkład ma autor Sumy Teologicznej święty Tomasz z Akwinu z bardzo dobrym podsumowaniem myśli doktora Anielskiego w kwestii owego ludu zaczynającego się na Z z kropką. Można zapoznać się w dziele francuskiego kapłana, księdza Hipolita Garou, pod tytułem Antyse świętego Tomasza z Akwinu. Książka ta bardzo zrozumiale i zwięźle przedstawia rys teologiczny oraz historyczny relacji Kościoła z synagogą oraz wskazuje, który aspekt tej relacji był dla Akwinaty najbardziej istotny oraz czy uzasadnionym jest tak powszechne dziś zestawianie antyse z nienawiścią, fanatyzmem i zawiścią. Do książki dołączony jest dodatek w postaci przedwojennej pracy autorstwa pani dr Anny Danuty Drużbackiej na dokładnie ten sam temat, który porusza ksiądz Garou. Link do tej bardzo dobrej książki, którą od niesłusznego zapomnienia ocaliło wydawnictwo Magna Polonia, znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawy Okiem Katolika bardzo poleca. A teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone. Czy Donald Trump jest jak Pan Jezus? Duchowa doradczyni prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, pani Paula White Kane, w środę 1 kwietnia podczas rejestrowanego przez kamery wystąpienia w Białym Domu porównała prezydenta Trumpa do, jakby to powiedzieć, Jezusa Chrystusa. Ubrana w balową suknię, w czasie swojego ewangelikalnego słowotoku powiedziała: Jezus nauczył nas tak wielu lekcji przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Pokazał nam wielkie przywództwo. Wielka przemiana wymaga wielkiej ofiary. Zwróciwszy się do stojącego nieco za nią, prezydenta Donalda Trumpa kontynuowała: Panie prezydencie, nikt nie zapłacił takiej ceny, jaką pan zapłacił. Niemal kosztowało to pana życie. Zdradzono pana, aresztowano i fałszywie oskarżano. To znajomy wzór, który pokazał nam nasz Pan i Zbawiciel. Ale dla Niego na tym się nie skończyło i dla Pana też się nie skończyło. Bóg zawsze miał plan. Trzeciego dnia powstał, pokonał zło, pokonał śmierć, piekło i grób. Ponieważ On powstał, wszyscy wiemy, że możemy powstać. I proszę Pana, dzięki Jego zmartwychwstaniu Pan się podniósł. Ponieważ On był zwycięski, Pan był zwycięski. I wierzę, że nasz Pan powiedział mi, abym to Panu przekazała. Z powodu Jego zwycięstwa Pan będzie zwycięski we wszystkim, do czego Pan przyłoży rękę. Koniec cytatu. Prezydent Trump stał spokojnie, z poważną miną, a wszyscy zebrani zareagowali w tym momencie bardzo gromkimi oklaskami. Kiedy oklaski wreszcie ucichły, pani Paula White Kane mówiła dalej do amerykańskiego przywódcy: Amen. Ponieważ Bóg jest z Panem i Bóg używa Pana, by pokonać zło, przywrócić rodziny, obudzić Kościół, zebrać żniwo narodów i sprowadzić światowe odrodzenie. Koniec cytatu. Następnie poprosiła zebranych, by wyciągnęli swoje ręce w kierunku pana prezydenta Trumpa, a pastorów stojących po jego dwóch stronach, by nałożyli na niego swoje dłonie. Kiedy wszyscy postąpili zgodnie z jej instrukcją, pani White Kane zaczęła wygłaszać swoje dość specyficzne, ale bardzo charakterystyczne dla ewangelikanów, najeżone cytatami z Biblii, coś w rodzaju błogosławieństwa, w którym między innymi powiedziała, że tak jak Jezus był w łasce u Boga i ludzi, tak niech się stanie z prezydentem Trumpem. A pod koniec tego bardzo emocjonalnego błogosławieństwa, któremu towarzyszyła klimatyczna muzyka fortepianowa, również sama położyła swoją dłoń na ramię Donalda Trumpa. I przyznasz, mój drogi słuchaczu, że wszystko to byłoby dość śmieszne, gdyby nie było straszne, gdyż jest to tło trwającej właśnie wojny. Ewangelikalne szaleństwo posuwa się coraz dalej. Porównanie Donalda Trumpa do Pana Jezusa, oprócz tego, że jest oczywiście totalnie absurdalne i bluźniercze, następuje w momencie, gdy największy chyba narcyz świata, pan Trump, nie tylko aktywnie wspiera zbrodnicze działania państwa położonego w Palestynie na literkę I, ale również rozpoczyna dla nich wojnę. Patrząc na to wszystko, można by mieć przynajmniej nadzieję, że w Polsce nastąpi pewien dystans do pentakostalizmu. Tymczasem zdobywa on również w naszej ojczyźnie coraz większe wpływy. Wielu z charyzmatycznych liderów działających w naszej ojczyźnie szkoliło się u dokładnie tego typu pastorów, co pani Paula White Cain. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najbardziej popularni polscy charyzmatycy, pupile polskiego episkopatu pod postacią kardynała Rysia, byli formowani, z czym się nie kryją, przez tzw. chrześcijańskich syjonistów ze Stanów Zjednoczonych i teraz współpracują z polskim episkopatem, który opublikował heretycki list na temat narodu na literkę Z z kropką, powstaje bardzo, ale to bardzo ważne pytanie, jak dużej liczbie Polaków zaczną te kropki się łączyć. I kiedy zobaczą, że w świątyni katolickiej ktoś przy dźwięku bardzo emocjonującej muzyki gitarowej wypowiada zupełnie niezrozumiałe słowa, a potem modli się, żeby kogoś przestała boleć noga, to że maczali w tym palce panowie na literkę Z z kropką. A wracając jeszcze na chwilę do Białego Domu, dość przykry widok stanowiła obecność katolickiego biskupa Roberta Barona, który w jednym rzędzie z charyzmatycznymi pastorami chyba modlił się z nimi, no nie do końca wiadomo o co. W każdym razie wyglądało na to, że nie przeszkadza mu porównanie przez panią White Cain pana Trumpa do Jezusa Chrystusa. I na tym przykładzie chyba dość dobrze widać, do czego doprowadza posoborowy tzw. ekumenizm, który pozwala na dialog z absolutnie wszystkimi, oczywiście poza tradycyjnymi katolikami, ale który też w pewnych sytuacjach zamyka usta, podobnie jak czyni to polityczna poprawność. Jeżeli katolicki biskup stoi i chyba modli się obok blondi, która coś bełkocze i porównuje prezydenta państwa, który właśnie rozpoczął wojnę, a jego trzecia żona stoi tuż obok. Nawet nie do Abrahama, Mojżesza, króla Dawida czy jakiegoś apostoła, ale samego Jezusa Chrystusa, a następca apostołów, czyli katolicki biskup, stoi obok i nic nie mówi, mamy w kościele katolickim stan wyższej konieczności. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć, że dziś wieczorem na naszym kanale ukaże się kolejny odcinek serii Demontaż. To seria, która otwiera oczy na rzeczy związane z uzależnieniem od świata cyfrowego. Prowadzi ją Adrian Litwinowicz. Tym razem tematem będzie odpoczynek. Dlaczego mylimy rozrywkę z odpoczynkiem? I przez to wielu z nas nie regeneruje się tak, jak się im wydaje. I tak jak powinniśmy. I dlatego, mój drogi słuchaczu, bardzo zachęcam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Demontaż, który pojawi się na naszym kanale dziś, czyli we wtorek wieczorem. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roschini, Katechizm Maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny, ciąg dalszy artykułu szóstego, pochodzenie i rozwój kultu maryjnego, pytanie piąte. Jakie są cechy charakterystyczne drugiego okresu kultu maryjnego, czyli od Soboru Efeskiego do XVI stulecia? W drugim okresie kultu maryjnego, od Soboru Efeskiego do XVI stulecia, kult maryjny, zarówno liturgiczny jak prywatny, rozwijał się, począwszy od V stulecia, coraz bardziej, by osiągnąć swój punkt szczytny u świętego Bernarda. Istota tego kultu została ściśle określona w XIII wieku, zwłaszcza przez świętego Tomasza i świętego Bonaventurę. Pytanie szóste. Jakie są cechy charakterystyczne trzeciego okresu kultu maryjnego, czyli od XVI stulecia do czasów nam współczesnych? W trzecim okresie kultu maryjnego, od XVI stulecia do czasów nam współczesnych, kult ten jest coraz dokładniej badany w oparciu o jego podstawy dogmatyczne. Dzieje się to zwłaszcza dla przeciwstawienia się twierdzeniom protestantów i jansenistów. W tej dziedzinie wyróżnili się między innymi święty Piotr Kanizjusz, święty Alfons Ligori i święty Ludwik Grignion de Montfort. Artykuł 7. Przejaw kultu maryjnego. Pytanie pierwsze. Jakie praktyki wzięły swój początek z rozwoju kultu maryjnego? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z kościoła. Polska. W obronie kardynała Grzegorza Rysia. Po skandalicznym liście polskiego episkopatu z okazji 40. rocznicy odwiedzenia przez Jana Pawła II synagogi większej w Rzymie pojawiła się fala krytyki. Największy sprzeciw, także wśród niektórych katolickich progresistów, wywołał kontekst geopolityczny i czas publikacji tego dokumentu, ponieważ trudno nie odnieść wrażenia, że jest to akt poparcia dla zbrodniczego państwa położonego w Palestynie na literkę I. W dalszej kolejności przyczyną negatywnej oceny listu były zawarte w nim herezje. A jako że nie trzeba być geniuszem, by domyślić się, kto był głównym inicjatorem publikacji tego dokumentu, najwięcej spośród krytycznych słów zostało zaadresowanych do metropolity krakowskiego, jego eminencji kardynała Grzegorza Rysia. Mimo kilku przypadków przekroczenia granic w wyrażaniu dezaprobaty, większość uwag wobec hierarchy była całkowicie słuszna. W obronie kardynała Rysia stanęło m.in. walczące z wszelkimi przejawami Towarzystwo Jana Karskiego, ale w tej sprawce interesują nas przede wszystkim autorytety posoborowego kościoła w Polsce, do których zaliczają się m.in. biskup sosnowiecki Artur Ważny oraz jezuita ojciec Grzegorz Kramer. Ten ostatni poparł stanowisko tzw. sprzymierzenia apostolskiego, które napisało o bezprecedensowych atakach i przejawach wrogości wobec kardynała Rysia. Owo sprzymierzenie apostolskie, jak możemy przeczytać w jego oświadczeniu, zrzesza liderów wspólnot charyzmatycznych i projektów modlitewno-ewangelizacyjnych. Dlatego wśród sygnatariuszy oświadczenia możemy znaleźć pana profesora Aleksandra Bańkę, który reprezentował Polskę na synodalnym synodzie o synodalności, oraz pana Marcina Zielińskiego. Przypomnij sobie, mój drogi słuchaczu, co było mówione na temat powiązań polskich charyzmatyków z amerykańskimi tak zwanymi chrześcijańskimi syjonistami. Te kropki naprawdę zaczynają się łączyć. Natomiast najgłośniejszym wyrazem obrony kardynała Rysia przez przedstawicieli polskiego kościoła posoborowego jest oświadczenie wielkiego kanclerza i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, które podpisał również metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Teraz w całości je przytoczymy. Wyrażamy stanowcze wsparcie dla kardynała Grzegorza Rysia w obliczu niesprawiedliwych ataków kierowanych pod jego adresem. Działania kardynała na rzecz dialogu chrześcijańsko-rzymiańskiego są zgodne z nauczaniem Kościoła i soborowym duchem deklaracji Nostra Aetate. Z ubolewaniem zauważamy, że formułowana wobec kardynała Grzegorza Rysia krytyka opiera się na nieuzasadnionych zarzutach, które godzą nie tylko w osobę metropolity krakowskiego, lecz także w wysiłki Kościoła na rzecz budowania wzajemnego szacunku. Wyrażamy solidarność z kardynałem Rysiem i dziękujemy mu za jego konsekwentną, ewangeliczną służbę na rzecz dialogu i pojednania. Koniec cytatu. Mój drogi słuchaczu, cała ta niedobra sytuacja jest dobrą okazją, by jak najwięcej ludzi w Polsce przynajmniej dostrzegło, że to, co twierdzą tradycyjni katolicy, że nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II różni się od jego odwiecznej i niezmiennej doktryny, mówią po prostu prawdę. Metropolita Lubelski i rektor Kul piszą, że działania kardynała Rysia na rzecz dialogu chrześcijańsko-rzymiańskiego są zgodne z nauczaniem Kościoła, ale nie precyzują, jakiego Kościoła, bo na pewno nie odpowiadają one odwiecznej doktrynie katolickiej, ale za to są całkowicie zgodne z mądrością etapu posoborowego Kościoła judeo-katolickiego, który wyrasta z ducha deklaracji Nostra Aetate. Podsumowując, już nie tylko sam niesławny list polskiego episkopatu, ale także reakcje na niego i wyrazy solidarności z jego głównym inicjatorem pokazują, z kim mamy do czynienia. Wszystko jawi się coraz jaśniej. Oby polscy katolicy, choć przynajmniej w jakiejś części, zdołali pojąć, że kluczem do ich wiecznego zbawienia jest tylko prawdziwa wiara katolicka i dlatego należy stanowczo odciąć się od tych biskupów i księży, którzy tę wiarę atakują lub fałszują, a także od tych, którzy konformistycznie nie reagują. A przynajmniej, żeby jak najwięcej polskich katolików uznało ten fakt, że to, czego naucza się po Soborze Watykańskim II, jest inne od tego, co było przed, nie na zasadzie rozwoju, ale na zasadzie antytezy, sprzeczności. Wtedy, miejmy nadzieję, będą wiedzieli, która w cudzysłowie wersja katolicyzmu jest prawdziwym katolicyzmem, a która jest jego podróbką. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona naszych patronów, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Za wszystkich wspierających nas finansowo raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Wszystkim patronom Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia wielkanocnego. Chrystus zmartwychwstał. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie z serii Demontaż Adriana Litwinowicza i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.